Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office. Cezary Graf Office to zamknięta grupa majątkowa, prywatne konsultacje majątkowe oraz październikowy zjazd majątkowy na żywo w Stambule. Aktualna oferta firmy dostępna jest na stronie www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie, jest 24 lipca 2026 roku, minęła godzina 20.30. To jest program na żywo, jak w każdym programie na żywo będą dwie części. W pierwszej moje wprowadzenie dotyczące tytułowego zagadnienia, a zatem czy rząd III Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzi tak zwany stan przedwojenny. To oczywiście w dużym cudzysłowie, ale chodzi o, jak mówią niektóre media, no nazwijmy to prorządowe, stan gotowości na wypadek wojny. Stan gotowości na wypadek wojny. Mają trwać takie ustalenia bardzo istotne, legislacyjne. Dzisiaj nieco więcej na ten temat i rozwinę oczywiście te kwestie dotyczące samego określenia, czy też tego określenia, które niektórzy doradcy ministra obrony narodowej używają, a używają takiego określenia jak stan pełnej gotowości państwa do wojny. Nowe rozwiązanie. Pytanie, czy takie rzeczywiście nowe? Czy takie rzeczywiście nowe i czy nie mamy do czynienia z szumem informacyjnym, ale oczywiście pytanie, gdzie jest w tym wszystkim także drugie dno. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Czat jest do Państwa dyspozycji. Proszę każde pytanie poprzedzić słowem pytanie pisanym wersalikami. Łatwiej będzie mi właśnie wyselekcjonować Państwa pytania, czy też wyłowić ich z gąszcza Państwa dyskusji. To jest temat bardzo istotny, bardzo ważny, tym bardziej, że dociera do nas coraz więcej sygnałów, informacji mówiących o tym, że państwo polskie, że III Rzeczpospolita przygotowuje się do jakichś w cudzysłowie prowokacji w domyśle. Oczywiście w domyśle mediów głównego nurtu mają być to rzekomo prowokacje rosyjskie. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, że nie wykluczam prowokacji ukraińskich, natomiast bardzo dużą, że tak powiem, dużym niepokojem napawa to, o czym mówią media związane, powiedziałbym, z obecną koalicją rządzącą Polską. Widać tutaj bardzo nerwowe ruchy, no i temu chciałbym się dzisiaj przyjrzeć. Chciałbym Państwu przekazać garść bardzo istotnych moim zdaniem informacji, ale oczywiście powiem także o kolejnej nocy bombardowań. Stany Zjednoczone 13. noc z rzędu bombardowały Iran i pytanie, co z tego, Szanowni Państwo, wynika? Co wynika właśnie z tak agresywnej polityki amerykańskiej? Pytanie, czy jest ona w ogóle skuteczna? No ale też przyjrzę się sytuacji bardzo niebezpiecznej, a mianowicie w mojej ocenie bardzo błędnej polityki państwowej spółki Orlen. Już mówiłem o kwestii interpelacji posła Andrzeja Zapałowskiego w kontekście cen paliwa, tam poniżej 3 zł z kosztami transportu, no a teraz okazuje się, że automaty paczkowe Orlenu, czyli Orlen Paczka, mają być udostępniane ukraińskiej firmie pocztowej. No i pytanie, w jakim celu jest prowadzona taka polityka, dlaczego Orlen nie jednoczy sił z Pocztą Polską, tylko, no właśnie, z ukraińską firmą pocztową. Te wszystkie tłumaczenia biura prasowego Orlenu mnie absolutnie nie przekonują. Zresztą te wszystkie pogróżki, które płyną z biura prasowego Orlenu, który już tam grozi palcem i mówi, że będzie wytaczać sprawy tym wszystkim, którzy tutaj śmią podważać politykę Orlenu, no to są takie pogróżki dla małych dzieci, dla może dzieci w piaskownicy. Grozić palcem to oni sobie mogą. Dlatego dzisiaj absolutnie bez żadnej cenzury mówię jak jest w sprawie także Orlenu. To z naszych podatków jest utrzymywane państwo, z naszych podatków są utrzymywane pensje polityków i nie może być tak, że próbuje się tak zwanymi slapami, czyli właśnie takimi kaskadowymi pozwami prawnymi uciszać osoby, które mają zdanie odmienne, czy też krytykują politykę spółki z udziałem Skarbu Państwa. Absolutnie nie wolno tutaj się dać zastraszyć, więc że tak powiem, absolutny brak cenzury i mówimy dzisiaj jak jest. Nie tylko dzisiaj zresztą, zawsze mówimy jak jest na tym podcaście. Tak jak zresztą Państwo wiecie doskonale, dlatego serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Dziękuję za każdy kciuk w górę, dziękuję za każdy komentarz pod tym filmem, który ma przynajmniej 7 słów, bardzo istotne dla algorytmów YouTube'a. I chciałem Państwu już dzisiaj powiedzieć, przypomnieć, bo wspominałem o tym kilkanaście dni temu, że była przerwa urlopowa w księgarni kolegi Tomasza Cukiernika, wydawcy mojej książki ostatniej Geopolityka świata wielobiegunowego. Natomiast obecnie już po dodruku i po zakończeniu urlopu książka jest nadal w sprzedaży, jest ponownie w sprzedaży. Serdecznie Państwa zachęcam do odwiedzenia strony tomaszcukiernik.pl. Moja ostatnia książka, która jest uczczeniem dziesięciolecia podcastu geopolitycznego, tego skromnego jubileuszu, książka 270 stron, popularno-naukowa, napisana przystępnym językiem, ma już pierwsze recenzje, gdzie jest podkreślane, że ma przystępny język, że można o trudnych zagadnieniach napisać prosto, o tym, co się dzieje. Tak się każdy właściwie tydzień, każdy miesiąc pokazuje, że ta książka jest coraz bardziej aktualna. Mówię tutaj o końcu Pax Americana, mówię o nowych biegunach potęgi, o tym, jaka powinna być polityka państwa średniego. To jest bardzo dobra podstawa, fundament chociażby do zrozumienia doktryny równowagi suwerennej. Także serdecznie zapraszam, tomaszcukiernik.pl, książka jak najbardziej do nabycia. Szanowni Państwo, a ja już przechodzę do tematu głównego. Całkiem niedawno jeden z branżowych portali związanych z obronnością, z bezpieczeństwem napisał, no właśnie takie, sformułował takie pytanie, czy Polska wprowadzi stan przedwojenny. Mówię to o portalu Defense24, powołując się na jednego z doradców ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, zostało sformułowane takie pytanie. No i warto się, że tak powiem, nieco zagłębić w tę tematykę, ponieważ jest to chwytliwy termin sformułowany przez portal Defense24, ale nie mający odbicia w aktach prawnych. Nie mający odbicia w aktach prawnych, nie mający odbicia w tym, co możemy przeczytać w ustawie obrony ojczyzny, czy też w konkretnych rozporządzeniach. Natomiast to, co jest najciekawsze właściwie w tym tekście na portalu Defense24, to fakt, że jest powołanie na jednego z doradców, który mówi o tym, że doradców Władysława Kosiniaka-Kamysza, który mówi wprost, że trwają prace legislacyjne, mające na celu przygotowanie państwa na wypadek wojny. Mówi się o stworzeniu stanu pośredniego, który umożliwiałby reakcję administracji państwowej oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jeszcze przed ogłoszeniem stanu wojennego. Czyli chodzi o tak zwane wypełnienie luki między stanem pokoju a uruchomieniem ustawy o stanie wojennym. I co miałoby to na celu? No miałoby to na celu przede wszystkim usprawnienie zarządzania ruchem kolumn wojskowych, koordynacji transportu sił zbrojnych, własnych i sojuszniczych, czyli wejście w rolę gospodarza. To jest cały ten system, tak zwany HNS. Chodzi o przyspieszenie procedur administracyjnych przy budowie kluczowej infrastruktury, takiej jak drogi, tory, porty, rurociągi paliwowe i tak dalej, i tak dalej. Projekt ma znajdować się, zdaniem portalu Defense24, w fazie prac wewnętrznych w resorcie obrony narodowej i jak dotąd nie przedstawiono żadnych terminów na przyjęcie tego, na przyjęcie tego, tego projektu. No i to jest niezwykle, niezwykle interesujące, ponieważ mamy sytuację, w której obowiązuje od 2022 roku, od 11 marca 2022 dokładnie, ustawa o obronie ojczyzny. Ustawa o obronie ojczyzny, która w artykule 27 też mówi o specjalnych przepisach, wprowadzeniu szczegółowych przepisów w sprawie stanów gotowości obronnej państwa. Natomiast ten artykuł, który ukazał się 15 lipca na portalu Defense24, który wywołał trochę zamieszania, on został szybko, że tak powiem, gdzieś tam przemilczany i specjalnie się dużo nie mówiło, pewnie aby nie powodować jakichś, powiedzmy tutaj, napięć czy podsycania pewnej niepewności w społeczeństwie. On ma bardzo istotne, że tak powiem, odbicie w innych aktach prawnych, o czym już niestety nie napisali autorzy, czy też autor tego artykułu w Defense24. Mianowicie warto powiedzieć, że od 29 marca 2025 roku, od ubiegłego roku, obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów podpisane przez premiera Donalda Tuska, które wprowadza dwa stany gotowości obronnej państwa. To wynika już, tak jak powiedziałem, z tej pisowskiej ustawy o obronie ojczyzny z 11 marca 2022, z artykułu 27. I od właśnie 29 marca ubiegłego roku obowiązują dwa stany gotowości obronnej państwa. Stan pełnej, stan stałej gotowości i stan pełnej gotowości obronnej państwa. Tak w każdym razie jest to sformułowane. Możecie Państwo za chwilę pewnie zobaczyć to na własnych ekranach. Będę tutaj starał się pokazać Państwu, jak wygląda to konkretne rozporządzenie. I to jest oczywiście wielka zagadka, o czym mówi jeden z doradców ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy mówi o właśnie przejściu do stanu pełnej gotowości obronnej państwa w najbliższym czasie, czy też mówi o wprowadzeniu jeszcze jakiegoś nowego stanu gotowości, nazywanego przez autorów portalu Defense24 stanem przedwojennym, czy też stanem pełnej gotowości, z pełnego przygotowania państwa do wojny. Padają też takie tam określenia. I tutaj musicie Państwo też wiedzieć, że jeżeli chodzi o wprowadzenie tego stanu pełnej gotowości, to także jest wprowadzenie stałych dyżurów i w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, i w poszczególnych ministerstwach, i w centralnych organach administracji rządowej podległych premierowi, wśród wojewodów, w urzędach wojewódzkich, w urzędach marszałkowskich, w starostwach powiatowych, w urzędach miast, oczywiście także w urzędach gminy i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jest to wykorzystanie tej luki już na podstawie tego rozporządzenia, które podpisał Donald Tusk 20 marca 2025 roku, to co zostało opublikowane. Możecie Państwo zobaczyć, że są te dwa stany gotowości obronnej państwa. No i tutaj ja bym absolutnie tego nie wykluczał, szanowni państwo. Ja bym tego absolutnie nie wykluczał. Weszło w życie, tak jak powiedziałem, od 29 marca ten system dwóch stanów gotowości obronnej, i wiele wskazuje na to, jeżeli chodzi o komunikację strategiczną, wypowiedzi ostatnie ministra obrony dotyczące możliwych prowokacji. Mówi się także o odwoływaniu części urlopów, jeżeli chodzi o żołnierzy zawodowych. Do mnie również docierają takie informacje. To, no i ta informacja z Defense24 też jasno wskazuje, że jest coś na rzeczy. Że być może dojdzie do wprowadzenia właśnie stanu pełnej gotowości obronnej państwa. Będzie robiony przegląd zasobów, będzie oczywiście przegląd zasobów i tak dalej, pewne przemieszczanie wojsk będą widoczne kolumny wojskowe na ulicach. Tego absolutnie wykluczyć nie można. No i niestety jest to, że tak powiem, materializuje się to, przed czym ja przestrzegałem od wielu, wielu lat, że wspieranie przez Polskę Ukrainy doprowadzi do groźby wepchnięcia Polski do wojny, czy też groźby ponoszenia jeszcze większych kosztów. Jeszcze większych kosztów. No i to jest coś, co powinno absolutnie martwić, biorąc pod uwagę to, jak mocno, szanowni państwo, służby ukraińskie rozpychają się w państwie polskim. Jak mocno służby ukraińskie rozpychają się w państwie polskim. No i tutaj kolejna wiadomość, ponieważ media zaczęły trąbić o tym, że prezydent Rzeczypospolitej ma rzekomo blokować umowę o zwalczaniu przestępczości między Polską a Ukrainą, co miałoby jakoby wpływać na ograniczone możliwości zwalczania tej przestępczości. Problem jest taki, że te media zupełnie lekceważą groźbę, jaką niesie ta ustawa. Bo warto tę umowę polsko-ukraińską, czy ten projekt umowy dokładnie przeczytać. No, umowa wprowadza nowe formy współpracy i jedna z nich, budzi ogromne kontrowersje ludzi, którzy zajmują się sprawami bezpieczeństwa. Chodzi o tak zwaną przesyłkę niejawnie nadzorowaną. Tutaj muszę wytłumaczyć, czym jest ta kategoria. To znaczy, w ramach zwalczania przestępczości zorganizowanej obie strony, polska i ukraińska, mogłyby uruchamiać tak zwane operacje specjalne, wykorzystywać funkcjonariuszy pod przykryciem, czyli wchodzących w rolę przestępców, członków właśnie zorganizowanych grup przestępczych. No i mogłoby na przykład dojść do sytuacji, w której ukraińskie służby specjalne trafiłyby na trop klienta z Zachodu, który chciałby kupić na Ukrainie jakąś nielegalną broń, no załóżmy jakieś granatniki przeciwpancerne albo drony z materiałami wybuchowymi, no i zorganizowana byłaby operacja specjalna, w jej ramach przedsięwzięto by właśnie tak tę metodę, jaką jest przesyłka niejawnie kontrolowana, czyli krótko mówiąc, te materiały wybuchowe, ten sprzęt wojskowy, czy byłby, że tak powiem, nadany, przekazany, wjechałby do Polski, a chcąc kontynuować tę operację specjalną, funkcjonariusze ukraińskich służb prowadziliby całą operację na terytorium naszego kraju. No i krótko mówiąc, właściwie oznaczałoby to, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, że Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, że Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy mogłaby bardzo swobodnie prowadzić działania operacyjne na terenie naszego kraju, łącznie z, no, nazwijmy to, transportem broni. No, to wpuszczenie obcych służb jest generalnie w świetle prawa, w świetle reflektorów, no, jest generalnie zawsze niebezpieczne. W przypadku Ukrainy powinno to zapalić wszystkie możliwe czerwone lampki z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że zdaniem dziennika sprzyjającego władzy, że tak powiem, czy też może inaczej, dziennika mainstreamowego, dość opiniotwórczego, dziennika Rzeczpospolita, artykuł z 18 czerwca, to wywiad ukraiński jest najbardziej aktywnym wywiadem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wiemy, że jest mnóstwo poszlak dotyczących tego, że ukraińskie służby specjalne doprowadziły do ataku terrorystycznego na Nord Stream, operując także na terytorium państwa polskiego, czy też wykorzystując operacyjnie terytorium państwa polskiego, narażając Polskę na wieloset milionowe, jeśli nie wielomiliardowe odszkodowania na arenie międzynarodowej. Wiemy, że państwo ukraińskie ustami swoich przywódców, od Zełenskiego począwszy na generale Budanowie skończywszy, wielokrotnie wyrażali się negatywnie na temat państwa polskiego, wielokrotnie dopuszczali się gloryfikacji ludobójców na narodzie polskim, wielokrotnie po prostu szkodzili Polsce. No a wiemy też, że padają bardzo ostre groźby pod adresem państwa polskiego, choćby ta z 21 czerwca bieżącego roku z ust Andrija Sybichy, szefa ukraińskiej dyplomacji, który przecież mówił, że jego zdaniem rzekomo jest prześladowana tutaj diaspora ukraińska, że Ukraina nie będzie bezczynnie patrzeć, że Ukraina ma armię i będzie reagować symetrycznie. No to co to jest za zapowiedź? No to jest zapowiedź użycia siły. No, szanowni Państwo, no wpuszczanie tutaj ukraińskich służb w świetle reflektorów, w świetle prawa, to jest działanie głęboko uderzające nie tylko w polską rację stanu, ale w po prostu bezpieczeństwo wewnętrzne wszystkich Polaków. I warto, że tak powiem, warto tutaj się temu przyjrzeć. Mam nadzieję, bardzo dobrze, że Kancelaria Prezydenta szybko nie dokonała tego, że tak powiem, tej ratyfikacji i warto się temu wszystkiemu przyjrzeć i ewentualnie to skierować do Trybunału Konstytucyjnego, czy po prostu zawetować, bo w takim kształcie ta umowa polsko-ukraińska jest po prostu niebezpieczna, staje się bublem prawnym. Natomiast warto przyjrzeć się działaniom Orlenu, bo to jest coś, co mnie zastanawia, nurtuje już od dłuższego czasu. Ja już mówiłem o tym wielokrotnie, o tym przekazywaniu paliwa na Ukrainę, o tej, no, nazwijmy to, sprzedaży tego paliwa na Ukrainę, jak to mówi biuro prasowe Orlenu, które próbuje straszyć, no ale tak jak powiedziałem, to straszyć to sobie może dzieci w przedszkolu. Natomiast faktem jest, że ukraińska spółka Nowa Post rozpoczęła współpracę z Orlen Paczką. I to umożliwi ukraińskiej firmie pocztowej dostęp do około 15 tysięcy punktów odbiorów w Polsce. I te współprace potwierdziły obie strony, żeby była pełna jasność. Zarówno Nowa Post, jak i Orlen. Gdzie biuro prasowe Orlenu od kilku dni, tam właściwie bije na alarm, mówi o rosyjskiej dezinformacji, o przekręcaniu słów i tak dalej. Natomiast, szanowni Państwo, ja Państwu przekazując informacje i dokonując komentarza w ramach artykułu 54 Konstytucji gwarantującego wolność wypowiedzi, wolność słowa, bazuję na faktach, na konkretach. Jeżeli mówię o kwestii paliwa, litra paliwa za poniżej 3 zł, to bazuje na konkretnym dokumencie, który Państwu pokazywałem, czyli na interpelacji poselskiej posła Andrzeja Zapałowskiego, zresztą profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego, specjalisty do spraw bezpieczeństwa, który habilitację zrobił z nauk o bezpieczeństwie. I pokazałem Państwu skan tej odpowiedzi z Ministerstwa Finansów. To jest twardy, namacalny dowód, o czym powiedziałem. Kwestia interpretacji. Moja interpretacja jest skrajnie negatywna. Uważam, że jest to szkodliwe z punktu widzenia interesów państwa polskiego. Wspieranie dzisiaj Ukrainy, przedłużanie tej wojny, generowanie kolejnych problemów dla państwa polskiego, począwszy od migracji przez przestępczość zorganizowaną i tak dalej, i tak dalej. Czy też jakby wiemy, że pogłębiające się problemy wewnętrzne Ukrainy wraz z trwającą wojną będą prowadzić do jeszcze większej radykalizacji, jeszcze większego brunatnienia sił zbrojnych Ukrainy. O tym mówi bardzo wielu ludzi, także mocno proukraińskich. To nie jest tak, że tylko ludzie, którzy od początku mówili, to nie nasza wojna, mają taką ocenę. Coraz więcej osób, które bardzo mocno sprzyjało Ukrainie, zaczyna trzeźwieć, zaczyna dochodzić do tych samych wniosków, do których my doszliśmy już 4,5 roku temu, czy też 5 lat temu, bo jeszcze przed eskalacją tej wojny na Ukrainie, mówiąc o tym zresztą, że ta wojna nie będzie miała charakteru pełnoskalowego, że nie będzie ataków dekapitacyjnych, przecinania linii zaopatrzenia, czy też pełnej mobilizacji w Rosji, że ten konflikt będzie prowadzony ograniczonym kontyngentem rosyjskim. Od samego początku na tym kanale była o tym mowa. Co nie znaczy oczywiście, że trzeciej fazy wojny nie może być, jak najbardziej może być i o tym teraz zresztą Państwu mówię od wielu tygodni, że Rosjanie przygotowują się do opcji trzeciej fazy wojny na Ukrainie, która może także rozlać się na inne kraje regionu. Tego wykluczyć absolutnie nie można, ale trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę, że dzisiaj w interesie Ukraińców jest to, aby jak najbardziej umocnić swoje wpływy w takich krajach jak Polska, zwłaszcza w Polsce, gdzie jest największa liczba diaspory ukraińskiej, jeżeli chodzi o Europę, i gdzie te aktywa wywiadu ukraińskiego są po prostu najsilniejsze, W związku z tym mamy do czynienia z takimi sytuacjami. Moim zdaniem ukraińskie służby mają dzisiaj bardzo duże kompromaty na polityków państwa polskiego, wynikające po prostu z udziału w aferach korupcyjnych decydentów III Rzeczpospolitej, zarówno poprzedniej ekipy, jak i obecnej. Oprócz tego to jest kwestia, no właśnie, różnych, nazwijmy to delikatnie, niekorzystnych umów, które były zawierane, bądź umów absolutnie nielegalnych, ponieważ bazujących na umowie polsko-ukraińskiej z 2 grudnia 2016 roku, umowie, która zgodnie z artykułem 89 Konstytucji powinna była być ratyfikowana przez parlament i uzyskać podpis prezydenta, co się nie stało, a zatem no już blisko 50 pakietów pomocy wojskowej na Ukrainie jest, delikatnie mówiąc, wątpliwych prawnie. Na pewno wszystkie tych 40 kilka, które były przekazywane na podstawie rozporządzeń Rady Ministrów, one miały charakter nielegalny. Dokonano rozbrojenia państwa polskiego, wojska polskiego, zwłaszcza tej części, która jest odpowiedzialna za mobilizacyjne i operacyjne rozwinięcie. No, operacyjne rozwinięcie, chodzi o sprzęt dla rezerwy. No, tutaj jest potężny problem, tu jest gigantyczna zapaść, nie tylko jeżeli chodzi o szkolenie, oporządzenie, ale także jeżeli chodzi o sprzęt, na którym mieliby, wykorzystywać rezerwiści, bo nie ma dzisiaj bojowych wozów piechoty w takiej liczbie, która pozwoliłaby na ukompletowanie stanów osobowych tych brygad, których przewiduje się operacyjne rozwinięcie. Oczywiście bazuje tutaj na pewnych materiałach, nazwijmy to akademickich, czy bo spora część tych materiałów, twardych danych jest klauzulowana, natomiast no, nie trzeba być jakimś wybitnym specjalistą, ani nawet mieć dostępu do informacji opatrzonych gryfem ściśle tajne, żeby wiedzieć, że jeżeli się przekazało większość BWP-1, T-72 i PT-91, a na ich miejsce powoli, że tak powiem, płyną do Polski czołgi K2, armatochaubice K9 czy czołgi Abrams, to jest jasne, że rezerwiści ich nie potrafią obsługiwać. To jest oczywiste. To nie jest tak, że można sobie wsadzić rezerwistę 40+ do takiej maszyny jak Abrams i po dwóch dniach szkolenia będzie to załoga pełnowartościowa. No tak to nie wygląda. Zgrywanie, szkolenie załogi to jest jedno, zgrywanie pododdziałów na poziomie plutonu, kompanii to jest drugie, potem batalion, brygada, dywizja, to są kolejne szczeble. Pełny cykl powinien trwać przynajmniej 3 lata. Żeby to było pełnowartościowe wojsko. Natomiast nie ma oczywiście takiego czasu. Już Państwu mówiłem, że są te bardzo dziwne sygnały, które docierają. Będę oczywiście dla Państwa śledził kwestię tego, co się dzieje w MON-ie w sprawie, no właśnie, stanu podwyższonej gotowości obronnej Rzeczypospolitej Polskiej. Czy będzie wprowadzony w najbliższym czasie? Są poszlaki, które wskazują na to, że jest to bardzo, bardzo realne, choć jeszcze nie przesądzone, jak mówi samo Ministerstwo Obrony. Dlatego warto mieć to na uwadze, co się obecnie dzieje. Tym bardziej, że Nowa Post jest ukraińskim potentatem, który zajmuje się usługami pocztowymi, są nie tylko pocztowymi, bo kurierskimi, logistycznymi. No to jest coraz potężniejsza spółka ukraińska, która ma absolutnie europejskie ambicje, która ma teraz współpracować oficjalnie z Orlenem. Spółka posiada na Ukrainie, uważajcie Państwo, 8,5 tysiąca placówek i ponad 13,5 tysiąca automatów paczkowych. Dzięki umowie z polską spółką ma dostęp do kolejnych 15 tysięcy punktów odbioru i nadania paczek w Polsce. No to jest coś niewyobrażalnego, szanowni państwo. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlaczego spółki Skarbu Państwa, aktywa państwowe nie potrafią współpracować. Dlaczego Poczta Polska nie współpracuje z Orlenem? Dlaczego oddaje się pole do działalności ukraińskiej spółce? Spółce, która jest, że tak powiem, własnością kapitału ukraińskiego, tego państwa, które czci ludobójców na narodzie polskim. Ja już pomijam w ogóle kwestię wykorzystania wywiadowczego takiej infrastruktury. To jest oczywiste, że to jest otwieranie potężnych możliwości, potencjalnych możliwości dla obcego wywiadu, czy dla trzech obcych służb specjalnych. SWR, HUR i SBU. Przesyłka niejawnie kontrolowana. Powiedziałem Państwu o tym, o tej nieszczęsnym projekcie ustawy o zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, które otwiera wrota do Polski dla działań obcych służb. No i to się zaczyna kleić, możemy połączyć te kropki. Przesyłka niejawnie kontrolowana, możliwość różnych transportów specjalnych przez Polskę, nadzorowanych przez ukraińskie służby specjalne, wykorzystywanie Polski jako zaplecza logistycznego, czy też gospodarstwa pomocniczego dla ukraińskiego wywiadu wojskowego i cywilnego. No i oprócz tego opcja wykorzystywania 15 tysięcy automatów paczkowych, czy punktów odbioru i nadania, bo nie zawsze to są automaty. Coś przerażającego, szanowni państwo, jest to realizowanie tak naprawdę w bardzo dużej mierze tego, o czym, co postulował latem 2022 roku pan Marek Budzisz z firmy Jacka Bartosiaka Strategy and Future. Federacja Polsko-Ukraińska, pamiętacie państwo, czyli kwestia no właściwie łamania konstytucji, bo ta propozycja przecież Budzisza to było nic innego, jak kwestia łamania konstytucji. No bo przecież konstytucja wyraźnie mówi, że suwerenem w Rzeczypospolitej Polskiej jest naród polski, a nie naród polski i naród ukraiński. Natomiast tu się otwiera naprawdę szerokie pole do dalszej infiltracji struktur państwa polskiego za pomocą właśnie narzędzi prawnych, no i otwierania wrót dla ukraińskiego wywiadu wojskowego i cywilnego. To jest przerażające. A co się musi dziać na poziomie niejawnym, bo my oczywiście bazujemy na tym, co jest w domenie publicznej. Jeżeli dowiadujemy się o tych cenach paliwa sprzedawanych przez Orlen Ukrainie, jeżeli się dowiadujemy się z interpelacji poselskiej, jeżeli dowiadujemy się, że koncern paliwowy, który miał się zajmować paliwami, a nagle zaczyna się zajmować biznesem paczkowym i w dodatku nie kooperuje blisko z Pocztą Polską, tylko zaczyna kooperować z ukraińską firmą pocztowo-kuriersko-logistyczną, no to ja zadaję publiczne pytanie, jak się to ma do kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej i ochrony i osłony kontrwywiadowczej narodu polskiego, społeczeństwa polskiego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Bo tu powinno się już bić na alarm. Gdzie jest Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych? To jest, szanowni państwo, coś niewyobrażalnego, co się dzieje. Coś niewyobrażalnego. Biorąc pod uwagę, tutaj wszyscy dziennikarze nagle mówią o tym, że jest tam ponad milion Ukraińców w Polsce. No gdzie? Może milion numerów PESEL jest nadanych, ale obywateli Ukrainy jest zdecydowanie więcej. Sama niejaka Panchenko, ta aktywistka ukraińska, mówiła o 10%. No 10% to byłoby grubo ponad 3,5 miliona. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który udzielił wywiadu dla Dziennika Rzeczpospolita, mówił o około 2 milionach ludności rosyjskojęzycznej w Polsce. No trzeba byłoby jeszcze dodać do tego ludność ukraińskojęzyczną, bo pewnie w tej ludności rosyjskojęzycznej byli nie tylko Ukraińcy, ale także Białorusini, Czeczeni, Gruzini, Rosjanie oczywiście też etniczni i tak dalej, więc trzeba byłoby dodać jeszcze tych Ukraińców, którzy mówią językiem ukraińskim, czy tą mieszaniną rosyjskiego i ukraińskiego, tak zwanym surżykiem. Więc ta liczba jest zdecydowanie większa i to jest naturalne podglebie do działalności obcych służb specjalnych. I mnie to osobiście przeraża. Natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę na to, co się dzieje na Ukrainie, jeżeli chodzi o wypowiedzi postaci znanych, nazwijmy to liderów opinii. Może to nie są jacyś decydenci, bo o decydentach ja już mówię wielokrotnie, mówię o Sybisze, o Drapatym, o Syrskim, o Budanowie, prawda, o Zełenskim, o wielu, wielu innych, o Kulebie jeszcze wcześniej, o ich antypolskich wypowiedziach, o Aufiorowie z IPN-u ukraińskiego. Można byłoby długo mówić, ale warto przyjrzeć się drugiemu i trzeciemu szeregowi tej ukraińskiej sceny politycznej, czy tego establishmentu politycznego. Na przykład tym ludziom, którzy dzisiaj są na froncie, a jednocześnie są, nazwijmy to, działaczami polityczno-społecznymi również. Mówiłem wielokrotnie o generale brygady Andriju Biłeckim, jednym ze współtwórców ruchu azowskiego, batalionu, później pułku Azow, 3 Brygady Szturmowej i 3 Korpusu, tak? Postać, która bardzo niebezpieczna, nawiązująca w symboliką do ruchu neonazistowskiego, neobanderowiec, kłamca wołyński, to wiemy o tych ludziach. I to jest bardzo niebezpieczne, bo ten człowiek dowodzi jednostką najlepiej wyposażoną w armii ukraińskiej, mocno zradykalizowaną, odwołującą się do symboliki Wilczego Haku i do wielu, wielu innych symboli neonazistowskich. Natomiast, szanowni państwo, jest taki człowiek, który się nazywa Dmytro Korczyński. Korczyński, rocznik 1964, ukraiński pisarz, poeta, działacz zresztą takich dwóch organizacji, UNA-UNSO. UNA no to oczywiście nadbudowa polityczna, UNSO to bojówka. Formacja, która UNA istniała do 2014 roku, UNSA po dziś dzień, jej liderem jest Dmytro Jarosz obecnie, natomiast Korczyński rzeczywiście był jednym z tych liderów. Przypomnę tylko, że UNSO jako taka bojówka brała udział w różnych konfliktach zbrojnych na terenie, w przestrzeni poradzieckiej, między innymi w Naddniestrzu, w Abchazji, w Czeczenii i tak dalej. Korczyński założył partię Bractwo w 2002 roku, radykalną banderowską formację polityczną. Brał udział w Euromajdanie, no i bierze obecnie udział w wojnie na Ukrainie, założył taki batalion ochotniczy Bractwo, właśnie od nazwy tej partii, no i wystąpił całkiem niedawno z takim przemówieniem absolutnie skandalicznym. Będzie króciutki cytat z Dmytro Korczyńskiego. Musimy bronić czci UPA, która skutecznie postępowała z polskimi cywilnymi okupantami, bo my będziemy robić tak samo, kiedy wyzwolimy Krym i Donbas. Koniec cytatu. To powiedział Dmytro Korczyński. Człowiek, który jest dowódcą jednego z pododdziałów Sił Zbrojnych Ukrainy, jest działaczem politycznym, jest liderem, jednym z liderów opinii, absolutnie modelowy, wręcz podręcznikowy przykład, do czego prowadzi kult ludobójców. Prowadzi do kolejnych zbrodni, do groźby kolejnego ludobójstwa. Kult zbrodniarzy zawsze kończy się kolejnymi zbrodniami. Mówię to od samego początku. Tolerowanie kultu zbrodniarzy kończy się powtórką z historii, kończy się powtarzaniem pewnych procesów historycznych, czyli zbrodni, krótko mówiąc, na ludności cywilnej. I niech to będzie przestrogą, szanowni państwo. Niech to będzie przestrogą. Natomiast kończąc już tę pierwszą część, chciałem powiedzieć jeszcze o tym, co się dzieje. Jeszcze o tym, co się dzieje w agresji Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi. 13. noc bombardowań. Sytuacja, w której z jednej strony Donald Trump cały czas powtarza, że jest, że tak powiem, szansa, że jest szansa na zwycięstwo, natomiast tak naprawdę prasa amerykańska, amerykańskie opiniotwórcze dzienniki, takie jak New York Times, absolutnie temu przeczą. New York Times napisał, szanowni państwo, że Iran odrzucił propozycję zawieszenia broni, którą złożyły Stany Zjednoczone. Amerykanie zdają sobie sprawę z tego, że po prostu zaczyna brakować zapasów rakiet, także tych przeciwrakiet, no i okazuje się, że są coraz większe problemy. Są coraz większe problemy, grozi Stanom Zjednoczonym naprawdę bardzo duża kompromitacja, no, chyba że zostanie użyta broń jądrowa. Chyba że będzie użyta broń jądrowa, no to oczywiście zupełnie inna sytuacja. Natomiast dziennikarze Wall Street Journal z kolei wyciągają takie wnioski, że tempo odbudowy irańskiej infrastruktury wojskowej, transportowej po serii tych ataków amerykańsko-izraelskich jest tak naprawdę bardzo szybkie i to absolutnie podważa całą narrację administracji 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pamiętamy te wszystkie słowa Donalda Trumpa o, cytuję, druzgocącym ciosie zadanym Iranowi. Koniec cytatu. No ale właśnie dziennikarze Wall Street Journal, mając już nieco większą perspektywę od początku tegorocznej odsłony tego konfliktu, od 28 lutego, przeanalizowali dostępne zdjęcia satelitarne powołali się na swoje rozmowy z urzędnikami administracji amerykańskiej i wynika z tego, że Iran bardzo szybko, a na pewno szybciej niż przewidywano, odbudowuje zniszczoną infrastrukturę wojskową, transportową, że prace naprawcze są prowadzone na terenie całej Islamskiej Republiki Iranu. Ich skala, tempo miały zaskoczyć nawet izraelskich wojskowych, nawet izraelski wywiad. I tu mówimy o odbudowie zniszczeń po 5 tygodniach intensywnych amerykańsko-izraelskich nalotów. Mówię oczywiście o tej pierwszej fazie tegorocznej. Nie, tak jak powiedziałem, 13 noc teraz tej nowej odsłony, która wcale nie jest super skuteczna. I to jest zresztą do te wejścia do baz rakietowych są odbudowywane. Przykładem jest baza rakietowa w mieście Kangavar na zachodzie Iranu. Tak? Zresztą podobnie odbudowano bardzo szybko zniszczoną stocznię w Bandar Anzali nad Morzem Kaspijskim. Tak wynika w każdym razie z doniesień Wall Street Journal, który na ogół jest dosyć dobrze poinformowany i dodatkowo jeszcze jest podkreślone, że potencjał przemysłowy Iranu jest naprawdę imponujący, także potencjał kadrowy, który Iran zachował, jeżeli chodzi o kadrę inżyniersko-techniczną. W związku z tym to widmo przegranej w wyborach poufkowych do kongresu staje się po prostu coraz bardziej realne, jeżeli nie dojdzie do jakiejś gwałtownej zmiany, do jakiegoś, jak mówią Amerykanie, game changera, jakiejś zwrotnicy takiej strategicznej. Natomiast na razie niewiele na to, szanowni państwo, wskazują. Tak jak powiedziałem, memorandum z Islamabadu to 14-punktowe, to była dyplomatyczna porażka samego Donalda Trumpa, w ogóle unaocznienie, że cała ta Rada Pokoju, którą zainicjował Trump, to jest jedna wielka wydmuszka, nie mająca żadnego przełożenia. Natomiast w tym kontekście to pokazuje, że Stanom Zjednoczonym naprawdę zaczyna tykać ten zegar, który uwidoczni z całą mocą koniec Pax Americana. Każdy, kto ma odrobinę pojęcia, wie o tym, że to już ten konflikt z Iranem, ta agresja na Iran, która rozpoczęła się przecież w czerwcu 2025 roku, to jest już geopolityczna porażka Stanów Zjednoczonych. Zresztą ja to Państwu mówiłem i opisuję na łamach tej książki Geopolityka świata wielobiegunowego, gdzie stawiam jasną hipotezę, że nie ma już Pax Americana, że jeśli chodzi o strukturę systemu międzynarodowego. Są kraje dominujące, takie jak Stany Zjednoczone, jak Chiny, ale kształtuje się nowy układ sił i czas się obudzić, zwłaszcza nad Wisłą. Czas się obudzić. Zapraszam do zapoznania się z tą książką, bo ona z tygodnia na tydzień staje się coraz bardziej aktualna, co jest dla mnie taką też satysfakcją, ale gorzką satysfakcją. Gorzką satysfakcją, bo niestety ilość błędów, które zostały popełnione przez władze III Rzeczpospolitej, skazuje nas na bycie przedmiotem, bycie wysuniętym bastionem w tej doktrynie frontowej, która została zaadaptowana przez władze III Rzeczpospolitej. Dobrze, szanowni państwo, tyle mojego wprowadzenia. Myślę, że wątki ciekawe na dzisiaj jest o czym rozmawiać. Za chwilę przejdę do odpowiedzi na państwa pytania. Widzę, że już jest tych pytań bardzo dużo i to mnie cieszy. Przypomnę tylko o subskrypcji kanału, o naciśnięciu przycisku dzwonka, o łapkach w górę, o komentarzach i udostępnianiu linków w mediach społecznościowych. Przed jeszcze odpowiedzią na Państwa pytania, a jest już nas ponad 2000 osób na żywo, przypomnę, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Zapraszam na zjazd majątkowy do Stambułu w dniach od 6 do 10 października bieżącego roku, gdzie będę obecny osobiście. Zapraszam także do grupy majątkowej Cezary Graf, do której należę, gdzie wspólnie staramy się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Cezary Graf Office pomaga klientom w dywersyfikacji geograficznej i majątkowej. Od wielu lat prowadzi także kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf. Szczegóły aktualnej oferty partnera znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Dobrze, i tutaj już nieco tych pytań, że tak powiem, aktualnych. Wojlemur, skąd szaleńcy w USA chcą wziąć energię i metale ziem rzadkich niezbędne do produkcji chipów, jeśli chcą wygrać wyścig technologiczny z Chinami? Jeśli chodzi o produkcję chipów, no krótko mówiąc, są zaawansowane prace z TSMC, czyli z globalnym potentatem z Tajwanu. Jeśli chodzi o produkcję chipów, to również ASML holenderski jest pod, że tak powiem, w ścisłym zainteresowaniu amerykańskich służb specjalnych, tak bym to określił. Dobrze, idziemy dalej. TJJ Tombo, dzisiaj u Judge Napolitano słuchałem, jak Hexeta maglowali w kongresie. Kolejny tutaj, no nazwijmy to polityk, nie będę cytował dokładnie, który się kompromituje i pląta w swojej propagandzie. Oni już irańską zdolność bojową 5 razy całkowicie zlikwidowali, ale to wiemy, no generalnie Pete Hexet zaklina rzeczywistość, to jest człowiek, który jest mocno oderwany od realiów, to jest człowiek, który się sam określił mianem chrześcijańskiego syjonisty. Bardzo niebezpieczna sytuacja, kiedy ktoś, który występuje jako sekretarz wojny, jednocześnie zaczyna mocno ideologizować swój przekaz medialny i nie tylko przekaz medialny, ale swoje działania. To jest niezwykle niebezpieczna sytuacja. To grozi, tak jak powiedziałem, nawet użyciem broni jądrowej. To jest coś niewyobrażalnego, natomiast to jest potężny błąd. Tego błędu można było uniknąć. Amerykanie w ogóle nie powinni byli się angażować po stronie Izraela. Rozumiał to Clinton, rozumiał to George W. Bush, rozumiał to Barack Obama, rozumiał to Joe Biden, nie rozumie tego Donald Trump. No, został przyciśnięty, został złapany za, no, za szyję, powiedzmy, w ten sposób aktami Epsteina i po prostu poszedł na nie swoją wojnę, poszedł na cudzą wojnę. Natomiast, szanowni państwo, jest coraz więcej bardzo niebezpiecznych sygnałów ze Stanów Zjednoczonych. Chodzi o jedną z ustaw, która została już w Izbie Reprezentantów przepchnięta, a no teraz oczywiście w Senacie musi przejść. Jeżeli do tego dojdzie, ja będę o tym mówił w kolejnych programach na żywo, albo w jutro, albo w niedzielę o godzinie 20 będzie wieczór geopolityczny na żywo. Będę dla państwa to analizował. Powiem tylko tyle, że wywiad Izraela próbuje grać wabank. Próbuje grać absolutnie wabank, próbuje przejąć sporą część kontroli nad amerykańskimi siłami zbrojnymi. I to nie jest żaden fake, to nie jest żadna teoria spiskowa. Mówię tutaj o konkretach. Dzisiaj tylko zarysuję, bo pytacie państwo, tu jest pytanie o Hexeta, to jest ważne pytanie, więc powiem pokrótce w ogóle o co chodzi. Chodzi o taką ustawę obronną NDA, która, że tak powiem, jest corocznie procedowana w Kongresie Stanów Zjednoczonych na kolejny rok budżetowy, w tym przypadku na rok 2027, i tam jest taki bardzo kontrowersyjny zapis. To jest sekcja numer 219. Sekcja numer 219. Ona ogromne kontrowersje w Stanach Zjednoczonych wywołuje. Tam rzeczywiście w mediach trwa bardzo interesująca dyskusja. Ja ją państwu przedstawię w jednym z kolejnych, tak jak powiedziałem, pewnie na niedzielnym wieczorze geopolitycznym. Natomiast to jest zapis, ta sekcja 219 NDA na 2027 rok mówi o głębokiej integracji technologicznej i wojskowej między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem. I ten zapis wzbudził naprawdę ogromne emocje, bo został przyjęty niewielką przewagą w Izbie Reprezentantów 22 lipca 2026 roku. I on, krótko mówiąc, ustanawia taką formalną inicjatywę współpracy technologicznej USA-Izrael. I te założenia to między innymi stała ingerencja łańcuchów dostaw, wprowadzenie ram prawnych dotyczących trwałego włączenia, jak to się mówi, izraelskich technologii obronnych do amerykańskiego łańcucha dostaw wojskowych. Wielu amerykańskich ekspertów mówi wprost o zagrożeniu wywiadowczym. Ja też tylko powiem, że to zagrożenie ze strony Izraela zostało podniesione przez Pentagon na poziom krytyczny. Mówię o zagrożeniu wywiadowczym. W związku z tym mówi się tam o wspólnych projektach wojskowych, o nowych systemach, prawda, jeżeli chodzi o wojnę cybernetyczną, o technologie kwantowe, o wojnę elektroniczną. No i nie ma się co dziwić, że ten zapis stał się zarzewiem kolejnego potężnego konfliktu. Zresztą bardzo mocno to nagłośnił Thomas Massie, czyli taki enfant terrible obecnej polityki amerykańskiej. Mówię oczywiście o polityce administracji Donalda Trumpa. Więcej powiem na ten temat w kolejnym programie, ale jest naprawdę potężny problem. Ewidentnie Netanyahu gra wabank. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. On próbuje wziąć całą pulę. On wie, że jeżeli nie teraz, nie za kadencji Trumpa, to będzie później bardzo, bardzo trudno, bo narasta sprzeciw także w amerykańskim głębokim państwie, które jest mocno zinfiltrowane przez lobby proizraelskie, ale nie całkowicie. I narasta tam potężne zaniepokojenie tym, co robi wywiad izraelski. Także warto mieć to na uwadze, a pamiętajmy, że Hexet brał pieniądze od AIPAC-u, czyli od bardzo wpływowego komitetu, nazwijmy to lobbystycznego, który od początku lat 50. działa w Stanach Zjednoczonych w sposób bardzo aktywny, niektórzy mówią asertywny, a jeszcze mówią niektórzy bardzo, bardzo agresywny, zresztą w ramach tego lobby proizraelskiego przecież Miriam Adelson, amerykańska, czy też Amerykanka żydowskiego pochodzenia, bardzo mocno hołubiła do Donalda Trumpa, zresztą AIPAC przekazał sporo pieniędzy, ponad 200 milionów dolarów na kampanię Donalda Trumpa. Ja o tym od samego początku mówiłem, ja się nigdy nie łudziłem w ogóle jakimiś nadziejami, że Donald Trump jest jakimś rycerzem na białym koniu, który tutaj przeprowadzi jakąś rewolucję konserwatywną na Atlantyckim Zachodzie. No bądźmy poważni, jeżeli już jakąś rewolucję, to w interesie Izraela przeprowadzi, a nie w interesie krajów takich jak Polska. Janusz Jas D7G pyta, czy nie uważa pan, że ta nowa poczta kraju kontrolowana lub nadzorowana jest przez SBU, przecież order Orła Białego przesłany był tą pocztą. No i to jest bardzo ważne przypomnienie, bo rzeczywiście Zełenski pogardził orderem Orła Białego i w sposób absolutnie mało kurtuazyjny, mało elegancki, żeby nie powiedzieć wprost, niedyplomatyczny, czy też nie powiedzieć jeszcze bardziej wprost, zwyczajnie chamski i ordynarny, zamiast, że tak powiem, kanałami dyplomatycznymi zwrócić ten order, to przesłał go właśnie pocztą ukraińską. I to jest oczywiste, szanowni państwo, że każda narodowa poczta, czy każdy operator pocztowy z danym kapitałem narodowym jest kontrolowany przez służby specjalne, które wykorzystują na przykład do tak zwanej perlustracji korespondencji. Tej tradycyjnej korespondencji, łącznie także różnego rodzaju przesyłek i tak dalej. Pamiętamy całą sytuację na przykład tej przesyłki nadanej z Ukrainy z materiałem wybuchowym, która została zdemaskowana w Polsce. No właśnie przez działania między innymi związane z perlustracją korespondencji przez tutaj rodzimy kontrwywiad. To była głośna sprawa. To pokazuje też, że Ukraińcy już teraz wykorzystują firmy kurierskie, firmy pocztowe, automaty pocztowe do przemytu materiałów wybuchowych. Czy to zwiększy poziom zagrożenia? W mojej ocenie tak. Są ku temu jasne podstawy, aby tak twierdzić, że bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej zmniejszy się wraz z tą umową. Zresztą ja pokażę Państwu tę nerwową reakcję Orlenu. To jest coś niebywałego, w jaki sposób agresywny prowadzi się komunikację publiczną, komunikację strategiczną spółki o strategicznym właśnie znaczeniu dla państwa polskiego. No, powiem szczerze, że nie wiem, kto zatrudnił tych ekspertów w biurze prasowym Orlenu, ale na pewno nie robią dobrego PR-u polskiej spółce, bo tak jak powiedziałem, nikogo tu nie wystraszą z komentatorów, na pewno nie z komentatorów poważnych, niezależnych, którzy się nie takie rzeczy już widzieli, nie takie przechwałki ze strony polityków, czy urzędników, czy jakichś tam, prawda, ludzi z biur prasowych. Natomiast no, to na pewno nie służy, tak jak powiedziałem, dobremu PR-owi wokół polskiej spółki. Spodziewam się nawet jakiejś groźby osłabienia, że tak powiem, postrzegania. Także za granicą. Zresztą widać to po komentarzach chociażby polskich internautów, w jaki sposób odnoszą się do tych enuncjacji właśnie Orlenu. Tutaj zresztą Państwu pokażę tę wypowiedź biura prasowego, tę najnowszą. O, już powinno być. To jest wypowiedź z dzisiaj, z 24 lipca. Bardzo proszę. Już możecie Państwo zobaczyć to na swoich ekranach. Widzicie Państwo informacje biura prasowego Orlenu. W pierwszej kolejności mamy tutaj mowę o fali dezinformacji o eksporcie paliw na Ukrainę. Oczywiście widać, że biuro prasowe Orlenu jest politpoprawne do bólu. Używa określenia zamiast na Ukrainę to do Ukrainy, czy w Ukrainie, co jest niepoprawne z punktu widzenia języka polskiego, no ale jakby prawidłami języka polskiego widać niespecjalnie się decydenci III Rzeczpospolitej przejmują. Natomiast sama mowa o dezinformacji w sprawie eksportu paliw, no też już jest daleko idącym, powiedziałbym, nieścisłością, i to delikatnie mówiąc, bo tak jak powiedziałem, większość internautów opierała się na dokumencie przedstawionym przez marszałka Sejmu, czyli kwestii odpowiedzi na zapytanie posła Andrzeja Zapałowskiego do ministra finansów w sprawie tego, ile paliwa zostało przekazane na Ukrainie. Tam było blisko 7,5 miliarda litrów i niecałe tam około 2,5 miliarda złotych, tak? Cytuję z pamięci. Znaczy, pokazywałem Państwu te dokumenty, więc to wszystko jest. Za chwilę Państwu jeszcze raz pokażę, skoro biuro prasowe Orlenu lubi tak straszyć komentatorów, no to pokażmy, że się nie boimy. Jeszcze raz proszę bardzo, proszę zerknąć na interpelację tutaj posła Andrzeja Zapałowskiego. Było to pokazanie, że jest odpowiedź, krótko mówiąc, widzicie Państwo, 2 miliardy, ponad 2 miliardy 400 milionów litrów, wartość statystyczna oszacowana na poziomie ponad 7 miliardów 100 milionów złotych. No, to tu macie Państwo konkretne dane, żeby nie być gołosłownym, to są informacje za rok 2025. No i co czytamy w biurze prasowym Orlenu? No, o jakiejś dezinformacji o eksporcie paliw z Ukrainy. No, nie wiem skąd w ogóle to określenie. No i widzicie Państwo, już szermowanie tym, co znamy. Znamy to z ukraińskiej propagandy. Propaganda Kremla. O, to hasło klucz. I tutaj widzicie Państwo, cytuję, teraz propaganda Kremla próbuje wykorzystać współpracę Orlen Paczki i ukraińskiego Nowa Post. Koniec cytatu. Dalej możemy przeczytać, że Orlen zarabia na tej współpracy, zwiększa zyski i tak dalej, i tak dalej. Że podobne umowy zyskują rynkowi konkurenci Orlenu, że to zwiększa udział w rynku i rzekomo wzmacnia Orlen. W dodatku jeszcze tutaj jest taki przytyk, że krytykują to konta, cytuję, specjalizujące się w relacjach polsko-ukraińskich. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, to jest, może i Orlen na tym zarabia, ale pytanie, czy że tak powiem, wzmacnia się bezpieczeństwo państwa polskiego na tym. To jest odwrócenie pojęć, bo oczywiście można przesunąć akcenty i pokazać, że chodzi tylko i wyłącznie o zysk, o komercję, o zysk komercyjny. Ale ja zadaję w tym podcaście, bo to jest podcast geopolityczny, gdzie rozmawiamy o geopolityce, o bezpieczeństwie międzynarodowym, o bezpieczeństwie wewnętrznym, bezpieczeństwie narodowym. Ja zadaję pytanie fundamentalne, które jest o wiele ważniejsze niż to, czy Orlen będzie miał zyski, czy będzie miał czasową stratę. To jest pytanie o nasze bezpieczeństwo jako państwa, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Czy wspierając firmę o kapitale ukraińskim, gdzie na terenie Ukrainy trwa gloryfikacja ludobójców na narodzie polskim, Orlen realizuje polską rację stanu? To jest pytanie. Czy udostępnienie 15 tysięcy punktów nadania i odbioru paczki służy bezpieczeństwu państwa polskiego, czy też mamy prawo, opierając się na takich przypadkach już przedstawionych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak przemyt materiałów wybuchowych za pomocą właśnie firm kurierskich i wykorzystania automatów pocztowych, czy mamy prawo zakładać, że jednak wzrośnie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa? Zobaczcie Państwo, jaka zarzuca się dezinformację, zarzuca się tutaj propagandę kremlowską, natomiast, no, że tak powiem, ten komunikat biura prasowego Orlenu w sposób niebezpieczny przesuwa akcenty. W sposób absolutnie niebezpieczny przesuwa akcenty. Zresztą pojawiły się, tak jak mówię, w biurze prasowym Orlenu takie, powiedziałbym, no, pogróżki czy próby pogrożenia palcem tym internautom, którzy tutaj rzekomo sieją dezinformację w tym zakresie. Natomiast, tak jak powiedziałem, tutaj absolutnie nikt się tego nie będzie bał i opieramy się na faktach, opieramy się na konkretach. Ja osobiście uważam, że ta polityka Orlenu jest że idzie w poprzek dobrze rozumianej polskiej racji stanu. Niestety tak to oceniam. Niestety tak to oceniam i jak najbardziej mamy do tego prawo. Uważam, że dalsze wspieranie Ukrainy jest... Uważam, że od samego początku w ogóle wspieranie Ukrainy przez państwo polskie, militarne, paliwowe i tak dalej, finansowe, było absurdem i było szkodliwe z punktu widzenia interesów państwa polskiego. Brak ośrodków filtracyjnych. Brak ośrodków filtracyjnych, gdzie wpuszczani byli ludzie z terenów także nie objętych bezpośrednimi działaniami wojennymi. Ludzie ze zorganizowanych grup przestępczych, współpracownicy i oficerowie ukraińskich służb specjalnych, i tak dalej. Wprowadzenie ruchu bezwizowego z Ukrainą, w ogóle jest utrzymywanie ruchu bezwizowego z Ukrainą jest gigantycznym błędem III Rzeczpospolitej. Gigantycznym błędem. Manohara 7073. Wczoraj znowu pożar, tym razem salonu samochodowego na Targówku. Ciekawe, co będzie następnie płonęło, ile jeszcze potrzeba, żeby ludzie się obudzili. Tak, chodzi o salon Forda. No, gigantyczny pożar. No, mnie osobiście to nie wygląda na pożar, który, nazwijmy to, ograniczony, czy to tam musiało być podpalenie w wielu miejscach. Wygląda to na zorganizowaną operację. Przypomnę, że niejaka Panczenko wyraźnie mówiła na łamach jednego z ukraińskojęzycznych kanałów na YouTubie, że będą podpalenia. Będą podpalenia domów, firm, jeżeli właśnie nie będą tutaj respektowane prawa tej diaspory ukraińskiej, a wiemy, że coraz częściej Ukraińcy powtarzają te groźby pod adresem państwa polskiego, powtarzają te groźby nawet minister Sybicha, tak jak już mówiłem, 21 czerwca wyartykułował coś takiego. Idziemy dalej. Wojlemur pyta, no to właśnie pytanie się już powtarza, bo tu już widzę, że chodzi o konflikt pomiędzy Izraelem a Turcją. Czy gdyby doszło do eskalacji pomiędzy Izraelem a Turcją, co według pana zrobiłyby USA? Jaki miałby to wpływ na przyszłość NATO? No miałoby to, ja już mówiłem o tym wielokrotnie, ale powtórzę jeszcze raz. Gdyby doszło do takiego konfliktu, który nie jest wykluczony, wówczas NATO właściwie by się w mojej ocenie samo dezintegrowało. Uważam, że Stany Zjednoczone nie zerwałyby ścisłych relacji wojskowych, technologicznych, wywiadowczych z Izraelem. Stany Zjednoczone, nawet gdyby oficjalnie się nie opowiedziały po stronie Izraela, to dla wszystkich byłoby jasne, dla całej wspólnoty wywiadowczej globalnej byłoby jasne, że Amerykanie wspierają Izrael. W samym NATO byłoby pęknięcie. Część państw nie chciałoby wspierać Turcji, część państw wspierałoby Izrael wbrew artykułowi 5. Byłby to moim zdaniem koniec NATO, a na pewno falsyfikacja tego, co powiedział Donald Trump na temat sojuszu, czyli że jest tak zwanym paper tiger, tak? Czyli papierowym tygrysem. Idziemy dalej. Ech. Bartek Marcinkowski pyta, panie doktorze, jak nielosowe w pana ocenie były ostatnie testowanie systemów alarmowania w całej Polsce? Mowa o dniu 21 lipca bieżącego roku. Mówię tutaj w kontekście możliwego wprowadzenia stanu wojny. Ja myślę, szanowni państwo, bo ja o tym mówiłem. Ja o tym mówiłem, to tego samego dnia zresztą był program na żywo. Mówiłem, że w Częstochowie ja słyszałem te syreny alarmowe. Moim zdaniem to jest właśnie testowanie przed wprowadzeniem stanu podniesionego stanu gotowości obronnej państwa. Czyli na podstawie tego rozporządzenia, które weszło w życie w marcu 2025 roku, rozporządzenie Rady Ministrów podpisane przez Donalda Tuska. Bardzo ważne wydarzenie, ono przeszło właściwie bez większego echa, a obecnie z tego, co w każdym razie napisali ludzie z portalu Defense24, tamtejsi no właśnie autorzy, wynika, że w Ministerstwie Obrony Narodowej są zakrojone dosyć szeroko prace legislacyjne nad tym właśnie tak zwanym stanem przedwojennym. Chodzi prawdopodobnie o ten stan podniesionej gotowości obronnej państwa, chodzi o wprowadzenie konkretnych procedur. No i moim zdaniem to była przymiarka do tego, aby móc bardziej mobilizować kraj w kierunku wojny. Zresztą to o tym powiedział pod koniec kwietnia bieżącego roku na łamach brytyjskiego Financial Times Donald Tusk. I takich rzeczy nie rzuca się na wiatr. Proszę zobaczyć, że jakiegoś wielkiego odpływu, takiego gigantycznego, powiedzmy od początku maja bieżącego roku inwestycji zagranicznych z Polski nie ma. Bo wszyscy wiedzą, do czego Polska się przygotowuje. Polska w znaczeniu struktur polityczno-administracyjnych. Tak, jeżeli chodzi o nową pocztę ukraińską, nowa poczta, różnie można wymawiać. W każdym razie właściciele to są oligarchowie ukraińscy, co do tego wszyscy wiemy. Wszyscy wiemy. Tutaj taka uwaga do użytkownika Kamil Jabłoński. Proszę nawet nie proponować tego typu zbiórek na moim kanale, bo będzie to potraktowane jako prowokacja. Jako prowokacja za coś takiego ten kanał, za tego typu komentarze, bo za komentarze również kanały są karane ograniczeniem zasięgów i tak dalej. Jeżeli państwo wzywacie tutaj do przestępstwa, do przekraczania granic prawa, to jest oczywiste, że w naturalny sposób skazuje to dany kanał na potężne perturbacje, bo kanały obrywają nie tylko za to, co mówią ich autorzy, tak jak ja w tym momencie, ale także za komentarze, które się pojawiają. Dlatego apeluję o rozsądek i o opanowanie, szanowni państwo. Proszę o nie nawoływanie do łamania prawa, do żadnych aktów przestępstw. Ten komentarz kasuje. I traktuję to albo jako formę ignorancji, żeby nie powiedzieć głupoty, no albo jako czystą prowokację. Galabał D. Czy można bezpiecznie wybrać się na wakacje do Polski? Nie chcę siać paniki, nie chcę siać takich rzeczy. No na pewno gdzieś pod samą wschodnią granicę może niekoniecznie bym się wybierał, bo wiemy, że nawet władze III Rzeczpospolitej mówią wprost o możliwych prowokacjach. Tak? Jeżeli wprost otwartym tekstem Władysław Kosiniak-Kamysz jako wicepremier i minister obrony mówi o właśnie tych możliwych prowokacjach, no to jest oczywiste, że może dojść do takich prowokacji w dającej się przewidzieć przyszłości. Użytkownik 192DW. Panie Leszku, czy jest jakaś szansa, żeby przestać być kurtyzaną dla całego świata, a w szczególności dla USA i Ukrainy, bez konfliktu kinetycznego? No, bez jakiegoś wstrząsu będzie trudno o dużą mobilizację polityczną Polaków, ale tego nie można wykluczyć. Widzimy, co się dzieje na prawej scenie politycznej, widzimy ten rozłam, bo to chyba już możemy mówić wprost o rozłamie w PiS-ie po dzisiejszym oświadczeniu prezesa Jarosława Kaczyńskiego, po tych po tej grupie 44 posłów, którzy nie podpisali lojalki, i po tej grupie Mateusza Morawieckiego, tak ją nazwijmy, tego Stowarzyszenia Rozwój Plus Wy, no widzicie Państwo, są roszady, ewidentnie dzieje się to między innymi pod naciskiem zewnętrznym, mówię to oczywiście o nacisku amerykańskim. Sosnowy Świerk. Panie Leszku, proszę podać jedną instytucję państwa polskiego, która nie jest przeciwko własnym obywatelom. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam. No i myślę, że jest bardzo wielu ludzi w instytucjach państwa polskiego, wielu urzędników dobrych, uczciwych, porządnych. Natomiast wiemy, że te wpływy państw obcych są naprawdę bardzo, bardzo silne. Wielokrotnie mówiłem o Najwyższej Izbie Kontroli jako tej... Wiadomo, to nie jest krystalicznie czysta instytucja, żeby była pełna jasność. Tam nie pracują same anioły, ale to jest instytucja, która zrobiła bardzo wiele dobrego w III Rzeczpospolitej. Niestety nie ma pionu prokuratorskiego, dlatego te kontrole Najwyższej Izby Kontroli, no to... No to jest oczywiście pewien efekt taki, nazwijmy to PR-owy, pokontrolny, ale to, nie, to się nie kończy sprawami, bardzo rzadko się kończy sprawami w prokuraturze, dlatego no niestety, ja zresztą o tym mówię od dłuższego czasu, że na wzór IPN-u NIK powinien mieć pion prokuratorski, chociażby żeby rozliczyć tych, którzy zniszczyli system obrony cywilnej w Polsce. Mister Partner, czy Polacy powinni organizować się poza social mediami, poza zasięgiem inwigilacji systemowej? Oczywiście, że tak. Ja o tym mówię zawsze na spotkaniach autorskich, na spotkaniach jakichś publicznych, na konferencjach, na które jestem zapraszany, a przeważnie na spotkaniach autorskich. Państwo pytacie mnie, bo najpierw jest przeważnie prelekcja, wprowadzenie, a potem są pytania od publiczności, czyli część najważniejsza, bo to się spotykamy, żeby sobie podyskutować. Żeby się spotkać, oczywiście ważne są też uściski dłoni, autografy na książkach, jako pamiątka, no to jest jasna sprawa, to jest ważne, natomiast ja zawsze jestem pytany, panie Leszku, co robić, tak? Co dzisiaj robić? No ja mówię, organizować się, nie dać się zatomizować, tworzyć więzi społeczne, nie dać się zepchnąć tylko i wyłącznie na pozycje cyfrowe, na pozycje mediów cyfrowych, tak dla gotówki, tak dla złotówki, tak? Tak samo absolutnie, tak jak powiedziałem, kwestia tych więzi społecznych i tych takiego organizowania się poza mediami społecznościowymi, które są absolutnie w pełni kontrolowane przez władze, przez służby. Nie miejmy co do tego żadnych wątpliwości. Jeżeli ktoś Państwu będzie mówił, że jest jakiś bezpieczny komunikator, czy to będzie WhatsApp, czy Telegram, czy Signal, czy Proton Mail i tak dalej, to są ludzie, którzy nie mają pojęcia w ogóle, o czym mówią. Nie ma czegoś takiego, szanowni Państwo, nie ma. Dlatego warto organizować się, warto przede wszystkim samopomoc organizować sobie w miejscu zamieszkania, wykorzystywać do tego różnego rodzaju organizacje, od parafii począwszy, aż na różnego rodzaju kołach zainteresowań, klubach dyskusyjnych, skończywszy. Dobrze, idziemy dalej. Nieco wcześniejsze, przejdę sobie do nieco wcześniejszych pytań. Dużo Państwa komentarzy, staram się tutaj skanować te komentarze, bardzo ciekawe, spora część bardzo, bardzo interesujących. Tak. Tak, wypowiadacie się Państwo na temat tego NDAs na 2027 rok. To jest rzeczywiście bardzo interesujące. To jest temat, który ja cały czas śledzę, jeżeli chodzi o prasę amerykańską, amerykańską telewizję. Bardzo uważnie, że tak powiem, przyglądam się tej debacie w Stanach Zjednoczonych, bo to, Szanowni Państwo, jeżeli zostanie naprawdę zaakceptowane, jeżeli to przejdzie przez Kongres, w tym kształcie, z tą sekcją 219, no to to jest ustawienie się Izraela na właściwie do końca kadencji Donalda Trumpa. Tak? Ja taką postawię tutaj hipotezę. To jest ustawienie się Izraela w kontekście i najbliższych wyborów parlamentarnych. Mówiłem Państwu, że będą one pod koniec października bieżącego roku, bo Knesset podjął uchwały o samorozwiązaniu i będzie to oczywiście oddziaływać aż do końca kadencji Donalda Trumpa. Dobrze, przejdę do tych wcześniejszych pytań. Janusz Jas D7G pyta, czy nie uważa pan, że ci nasi rządzący bardzo wzięli sobie głęboko do serca powiedzenie rzymskie civis pacem parabellum i bardzo mocno przygotowują się do wojny, tylko z kim i czym? No to jakby jest pewne niezrozumienie. Zasada civis pacem parabellum, czyli chcesz pokoju, szykuj się do wojny, jest w sposób absolutnie zwulgaryzowany traktowana dzisiaj w Polsce. Z jednej strony są radykalni, nazwijmy to pacyfiści, którzy uważają, że Polska powinna jednostronnie się rozbroić, powinna się absolutnie nie zbroić, bo to rzekomo prowokuje, i przyjąć postawę Polaków, sporej części Polaków na Wołyniu, gdzie byli rozbrojeni, gdzie Armia Krajowa też zlekceważyła raporty, które docierały. Mówię oczywiście o dowództwie, o Komendzie Głównej Armii Krajowej, i to jest groźba powtórki chociażby z Wołynia dla Polski. Jednostronne rozbrojenie się to jest absolutna katastrofa. Z drugiej strony są ci, którzy uważają, że Polska powinna jeszcze więcej wydawać na zbrojenia, nie patrząc na to, że Polska za ubiegły rok wydała na obronność niecałe 47 miliardów dolarów, czyli więcej niż Turcja, czy więcej niż Pakistan, czy więcej niż Izrael. Gdzie te kraje są o wiele silniejsze. To nie jest kwestia liczby pieniędzy wydawanej, jakiegoś procentu PKB, to jest kwestia tego, w jaki sposób jest to wydawane. Jak bardzo jesteśmy autonomiczni w swoich zdolnościach obronnych, ile z tych nowoczesnych technologii jesteśmy w stanie produkować sami, ile w kooperacji, w joint venture, a ile kupujemy z tak zwanej półki na kredyt. Dlatego kredyt safe jest tak niebezpieczny, bo on zadłuża na kolejne pokolenia. Grim Wizard pyta, czy pan doktor do Stambułu, do Turcji jedzie. No raczej lecę na początku października. Myślę, że będzie to ciekawa wizyta studyjna w Turcji, w Stambule. Ja napisałem w swojej doktrynie autorskiej dla Polski, geopolitycznej doktrynie, doktrynie równowagi suwerennej, o tym, że Turcja jest lustrem doktrynalnym. Powinna być lustrem doktrynalnym dla Polski, dlatego że Turcja jako kraj NATO, kraj pełnoprawny, członek NATO, prowadzi politykę wielowektorową i w wielu aspektach jest to dla nas lustro doktrynalne. Nie zawsze jest to pozytywny przykład. Mówiłem o tym rzetelnie, odpowiadałem na pytanie jednego z widzów, bardzo, bardzo mądre pytanie ostatnio, co źle Turcy zrobili, co źle zrobił Ahmet Davutoğlu, prawda, prowadząc politykę zagraniczną Turcji, bo pamiętajmy, że koncepcja głębi strategicznej w Turcji została wprowadzona w 2001 roku. Tam już po 10 latach popełniono kolosalny błąd, bardzo mocno ideologizując politykę wielowektorową, która powinna być z natury transakcyjna. Wprowadzono bardzo radykalną taką ideologię neoosmańską, zaczęto finansować inicjatywy politycznego islamu w regionie, na przykład Bractwo Muzułmańskie w Egipcie, co natychmiast skonfliktowało te kraje z Turcją. No, na osi Kair, Ankara był przecież bardzo duże napięcia były, natomiast to się udało się to znormalizować, no, z wyjątkiem jednego kierunku. No, lata 2022-2023 to jest próba wyjścia przez Recepa Erdoana z tych błędów właśnie neoosmanizmu, natomiast no, nie udało się znormalizować relacji tylko z jednym krajem, z Izraelem, z państwem Izrael. Ale to o tym państwu mówię cały czas. Także myślę, to odpowiadając użytkownikowi Grim Wizard, że będzie to bardzo ciekawa wizyta studyjna właśnie na początku października, jeżeli oczywiście będzie można z kraju wylecieć, bo tego nigdy nie wiadomo, tak? Dobrze, idziemy dalej. Tutaj jest takie pytanie, które zadał Paweł Martin Hajewski-Karpen. Panie doktorze, czy może pan poruszyć temat siostry Aleksandra Kwaśniewskiego, która jest prezesem banku w Szwajcarii? Znaczy, powiem tak, jeżeli chodzi o te, z tego co ja kojarzę, bo tu mogę się oczywiście mylić, mogę o czymś nie wiedzieć, ale to proszę, że tak powiem, doprecyzować, żeby tutaj użytkownik doprecyzował ten temat. O ile mi wiadomo, to siostra Aleksandra Kwaśniewskiego, Małgorzata Kwaśniewska, Funkhauser, ale mogę nazwisko pomylić, jest z wykształcenia lekarzem. Jeśli mnie pamięć nie myli, to okulistką z wykształcenia i no rzeczywiście mieszka w Szwajcarii, w stanie wojennym wyjechała w 85, czy też chyba tuż przed stanem wojennym, w każdym razie w 81 roku, stan wojenny 13 grudnia był wprowadzony i wyjechała tak, po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 81 roku, rzeczywiście tam mieszka, no ale z tego co wiem, to jest była praktykującą okulistką, lekarzem, a nie bankierem. Ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, także ja nie wiem, nie mam takiej informacji, aby była gdzieś prezesem banku. Także z tego co wiem, to prowadzi cały czas praktykę lekarską jako okulistka i raczej unika mediów. No ale może o czymś nie wiem, także jeżeli ktoś tutaj z Państwa dysponuje konkretami, dowodami przede wszystkim, twardymi danymi, to bardzo proszę o takie informacje. Mister Partner, na ile naturalne według pana są protesty antywojenne na Ukrainie? Czy tam już wrze wśród aktywu banderowskiego? Myślę, że te protesty są sterowane. Generalnie bardzo wiele protestów na Ukrainie jest sterowanych. Nie jest żadną tajemnicą, że wśród środowisk szowinistycznych na Ukrainie zaczyna wrzeć. Są silne tarcia między takim betonem w Ministerstwie Obrony i w samym sztabie generalnym, czy w naczelnym dowództwie Sił Zbrojnych Ukrainy, a właśnie takimi formacjami ochotniczymi, w ruchem azowskim i tak dalej. Pamiętajmy, że przecież były minister obrony Fedorow bardzo, bardzo wysoko cenił Andrija Biłeckiego, no, czyli neonazistę, kłamcę Wołyńskiego, banderowca. To jest jasne, że ci ludzie, mówię o ruchu azowskim, wspierali część tych protestów. Bartek Marcinkowski pyta, na co powinniśmy przygotować się jako społeczeństwo w czasie ewentualnych prób prowokacji. Jak już najlepiej zadbać o własne bezpieczeństwo? Chodzi tutaj o zapasy, pieniądze i tak dalej. I to jest dobre pytanie. To pytanie się powtarza, ale musimy teraz to, że tak powiem, skonfrontować ze słowami Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza, a także tymi informacjami, które są wypuszczane w obieg publiczny o tym tak zwanym stanie przedwojennym, czy o tym stanie podniesionej gotowości obronnej Rzeczypospolitej Polskiej. I musimy sobie zdawać sprawę, że te prowokacje są całkowicie realne. Ja osobiście uważam, że o wiele bardziej prawdopodobne są prowokacje służb ukraińskich. Ale no, oczywiście niczego nie można wykluczyć. Pamiętajmy, że decydenci III Rzeczpospolitej prowadzą politykę agresywną wobec Federacji Rosyjskiej, wobec Republiki Białoruś. To jest polityka konfrontacyjna, to jest polityka wysuniętego bastionu, to jest doktryna frontowa. Mówiłem o tym, opisałem to w doktrynie równowagi suwerennej. Kto z Państwa nie czytał, jeszcze czy sobie nie ściągnął, to można wejść na stronę leszeksykulski.pl. Leszek Sykulski pisane bez żadnych, że tak powiem, kropek, myślników, pisane razem, leszeksykulski.pl. Tam macie Państwo na samej górze właśnie ten napis Doktryna Równowagi Suwerennej. Można sobie wejść, ściągnąć z serwisu akademia.edu. Tam jest wersja bezpłatna do pobrania. Proszę tam absolutnie niczego nie płacić, bo tam są też opcje jakieś tam płatne, ale jest wersja PDF absolutnie bezpłatna. Nie trzeba się rejestrować, nie trzeba zakładać żadnego konta. Można sobie to ściągnąć i o tym wyraźnie mówi. Mówi o tym, jak z tego wyjść. Natomiast, tak jak powiedziałem, trzeba rozdzielić jakby kwestie prób prowokacji na te, powiedziałbym, prowokacje poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego, czyli sabotaże infrastruktury krytycznej, sabotaże infrastruktury wodociągowej, energetycznej, incydenty graniczne, cyberataki na systemy publiczne, na system finansowy państwa, kampanie, że tak powiem, zakłócania GPS-u czy łączności i tak dalej, i tak dalej. Zatem tutaj warto tak naprawdę, szanowni państwo, przede wszystkim mieć gotówkę. Ja nie mówię, żeby wypłacać wszystkie pieniądze z banku, to też nie dajmy się zwariować, ale aby posiadać po prostu gotówkę, zapas gotówki, najlepiej mieć to także w niskich nominałach, bo pamiętajcie Państwo, jeżeli będą te działania w tak zwanej szarej strefie, czyli poniżej progu otwartego konfliktu zbrojnego, to może dojść do ataków cybernetycznych na systemy finansowe państwa, na Narodowy Bank Polski, na Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, na banki komercyjne, na banki z kapitałem państwowym, tak? Gdzie są aktywa państwowe, aktywa Skarbu Państwa. Może dojść do zablokowania bankomatów, może dojść do, w przypadku braku prądu, zwyczajnie po prostu z niedziałającymi bankomatami, z sytuacją niedziałających bankomatów. Zatem gotówkę warto mieć. To jest jakby podstawowa kwestia. Jeżeli chodzi o zapasy materialne, użytkownik pyta o konkrety, więc ja odpowiadam. Jeżeli chodzi o wodę, dobrze mieć 14 litrów na osobę. 14 litrów na osobę to jest takie, powiedzmy, tydzień funkcjonowania bez bieżącego źródła. Jeżeli chodzi o żywność, również te minimum ten tydzień, żeby mieć tej żywności, te produkty, które nie wymagają chłodzenia, które nie wymagają gotowania, nie wymagają obróbki termicznej. Przechowywać to w suchym, chłodnym pomieszczeniu, tak? Zdaję sobie sprawę, że oczywiście ktoś, kto mieszka w domku jednorodzinnym, czy w domie, ma dom na wsi, ma zupełnie inne warunki niż ktoś, kto mieszka w bloku z wielkiej płyty. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o tygodniowy zapas, myślę, że każdy jest w stanie to zrobić. Kolejna sprawa to są leki, to jest apteczka pierwszej pomocy. Tu musi być zapas leków przyjmowanych na stałe. Dlaczego? Mówiłem Państwu kiedyś o tym raporcie, o tych właściwie dwóch raportach z Szkoły Głównej Handlowej, które mówią o tym, że Polska produkuje samodzielnie zaledwie mniej niż 20% leków z tak zwanej listy krytycznej. W przypadku jakiegoś większego konfliktu, a my nie wiemy, jak się skończy konflikt na Bliskim Wschodzie. On może eskalować. Ja Państwu mówiłem wielokrotnie, że nie można wykluczyć nawet użycia broni jądrowej przez Izrael czy przez Stany Zjednoczone wobec Iranu. Nie można wykluczyć też chronicznego konfliktu. Właściwie to on już przeszedł w taki konflikt chroniczny i długotrwałego zablokowania nie tylko cieśniny Ormus, ale także cieśniny Bab al-Mandab, która jest niezwykle istotna, jeśli chodzi o żeglugę, prawda, po Morzu Czerwonym i dalej przez kanał Suezki. W związku z tym możemy się spodziewać niestety także tej groźby rosnących cen paliw i tak dalej, przerywania i zrywania łańcuchów dostaw. Zrywania łańcuchów dostaw. W związku z tym bardzo istotne jest to, że jakby to jest element krytyczny przy przerwaniu łańcuchów dostaw. Dostęp do aptek. Zapas leków przyjmowanych na stałe. Dobrze jest mieć taki zapas na 3 miesiące. Przynajmniej. Jeżeli chodzi o energię, łączność, na pewno radio na baterię albo radio na przysłowiowe dynamo, tak? Niezależne od sieci komórkowej, od internetu. Latarka, świece, lampa naftowa, zapałki, zapalniczka, naładowany powerbank, czy te... ewentualnie oczywiście agregat prądotwórczy, jeżeli ktoś ma takie warunki, tak? To są takie podstawowe sprawy. O zabezpieczeniu odpowiedniej ilości gotówki już oczywiście powiedziałem. Mogą nie działać aplikacje bankowe, system M-Obywatel i inne podobne rzeczy, także jak najbardziej to warto mieć. Warto mieć taki plan rodzinny, ustalić z domownikami, z wyprzedzeniem właśnie miejsce spotkania na wypadek, gdyby doszło do jakiegoś rozdzielenia, no bo może być jakaś sytuacja, jakieś próby podejmowane przez władze, na przykład jakiś tam ewakuacji, nie ewakuacji, prawda, żeby też domownicy wiedzieli, jak się zachować przy różnych syrenach alarmowych, no bo one się mogą zdarzać. Widzieliśmy te ostatnie ćwiczenia. No dobrze oczywiście też mieć środki higieny też w zapasie, bo z tym może być bardzo, bardzo różnie. Więc takie, ale przede wszystkim zachować taką higienę psychiczną. Higienę psychiczną, czyli zostawać w kontakcie z innymi ludźmi. Nie pozostawać samemu, nie dać się zatomizować. To jest niezwykle istotne. To jest, szanowni państwo, podstawa, żeby nie pozostawać samemu, żeby też zatroszczyć się o te osoby, które są, prawda, niedołężne, starsze i tak dalej, bo te wszystkie bajeczki o plecakach ewakuacyjnych, prawda, i tak dalej, to można... To jak mówię, to są bajeczki, tak? Między bajki to można wszystko włożyć. Czy ktoś sobie wyobraża... seniorkę 80 lat, która ma trudności w poruszaniu się, która będzie zakładać plecak ucieczkowy i będzie schodzić po schodach z 8 piętra w bloku z wielkiej płyty, bo nie będzie działać winda i będzie się gdzieś kierować do lasu na ewakuację? No przecież bądźmy poważni. Mówiłem o tym już wielokrotnie. Ale dobre pytanie i za każdym razem powtarzam to. Jest wiele bardzo dobrych kanałów na YouTubie, robionych przez ruch Preppersów, jest ruch Przygotowani Polska, są archiwalne filmy świętej pamięci pana Adolfa Kudlińskiego, bardzo dobre zresztą, jak robić weki, jak się przygotowywać na trudny czas. Kawał solidnej wiedzy, także na pewno warto się z tym zapoznać. Agnieszka Eś, jak to się dzieje, że wojsko nic o żadnej nadciągającej wojnie nie wie? Mam wielu znajomych żołnierzy i twierdzą, że w ich jednostkach nikt do niczego się nie szykuje. Każda jednostka wojskowa ma odpowiednie stany gotowości bojowej, ćwiczy to, a to, że ktoś o tym nie mówi na lewo i prawo, no to bardzo dobrze, że nie mówi, bo miałby na głowie służbę kontrwywiadu wojskowego i albo żandarmerię wojskową, albo jedno i drugie. Jeżeli mówi to minister obrony narodowej, no to jest oczywista sprawa. I jakby to kończy temat, tak? Użytkownik o wdzięcznym niku wciągam szczura. Panie Leszku, jak działa NATO i artykuł 5 w przypadku konfliktu wewnątrz organizacji? Mam na myśli atak jednego państwa na drugie, kiedy oba są członkami NATO. No to już przerabialiśmy w historii, przerabialiśmy w cudzysłowie oczywiście. Polska bezpośrednio nie brała udziału w czymś takim, ale był konflikt grecko-turecki o Cypr. I to jest modelowy przykład tego, w jaki sposób działa NATO. No, czyli nie działa. No, oczywiście są mediacje, są podejmowane różnego rodzaju, prawda, działania dyplomatyczne, ale faktem jest, że artykuł 5 nie działa w przypadku napaści jednego członka NATO na drugiego członka NATO. Zresztą ja pamiętam debatę, a właściwie brak debaty w latach 90. na temat członkostwa Polski w NATO, kiedy właściwie nawet nie zrobiono referendum dotyczącego akcesji do NATO, no bo wszyscy uznali, mówię o decydentach III Rzeczpospolitej, że to jest właściwie przesądzone i że nie ma o czym w ogóle rozmawiać. Natomiast były podejmowane takie próby gdzieś tam na marginesie politycznym argumentacji, że w przypadku wzrostu nastrojów nacjonalistycznych w Niemczech członkostwo w NATO nie obroni Polski. No i jakby w latach 90. było to, wiadomo, ten o jakichkolwiek nastrojach nacjonalistycznych w Niemczech, no to był jakby margines, tak? Oczywiście były takie formacje polityczne jak NPD na przykład, nie wiem, czy ktoś z Państwa kojarzy jeszcze NPD, oczywiście był później Ruch Wypędzonych, ale to były marginalne organizacje. Natomiast dzisiaj, kiedy AfD ma 29% poparcia, kiedy ma naprawdę ogromne szanse, aby jeśli nie samodzielnie rządzić, to na pewno współrządzić Niemcami, a wiemy, że na zapleczu eksperckim, na zapleczu takim głębokim zapleczu politycznym AfD są rewizjoniści, no to jakby to wygląda już zupełnie inaczej. Także to też trzeba mieć, prawda, to, że tak powiem, na uwadze. Natomiast ten precedens grecko-turecki to jest najbliższy realny test w ogóle tego całego mechanizmu. Można się zapoznać z tym, to jest szeroko opisane. To była ta inwazja turecka na Cypr z 1974 roku. Zresztą Cypr formalnie wtedy nie był członkiem NATO. Więc to nie był taki klasyczny, że tak powiem, przykład ataku członka na członka, no ale wiemy, że były wtedy stałe naruszenia greckiej przestrzeni powietrznej przez tureckie samoloty. Zresztą tych incydentów było mnóstwo. Mnóstwo, tam była kolizja greckiej fregaty z tureckim okrętem eskortowym. W każdym razie w żadnym z tych przypadków Grecja nie próbowała formalnie uruchomić artykułu 5. Także no, tak to, szanowni państwo, wyglądało. 2300 osób na żywo. Serdecznie dziękuję Państwu za tę wyśmienitą frekwencję w ten niedzielny wieczór, a właściwie już noc. Także dziękuję za te nocne Polaków rozmowy. Zapraszam Państwa serdecznie na wieczór geopolityczny w najbliższą niedzielę, 26 lipca o godzinie 20:00. Będę mówił o tym projekcie, tej fuzji izraelsko-amerykańskiej, tym projekcie głębokiej integracji struktur militarnych amerykańsko-izraelskich. Wielka groźba dla Stanów Zjednoczonych, dla Amerykanów, dla tych, którzy kierują się amerykańską racją stanu, a nie izraelską. Będę o tym mówił w szczegółach już w najbliższą niedzielę. Na dzisiaj Państwu serdecznie dziękuję. Życzę Państwu dobrej, udanej, bezpiecznej nocy. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia, do zobaczenia.